chciałem zaprosić Państwa teraz do Rawenny. Oto przed nami mozaika z mauzoleum Galli Placidi, V wiek, dobry pasterz. Ten obraz, który znamy świetnie ze sztuki katakumbowej z pierwszych wieków, obraz, który ukazuje Chrystusa w tej greckiej konwencji piękna. Pamiętamy, że po grecku kalos znaczy zarówno dobry, jak i piękny, ale właściwie bardziej piękny, bo na kalos, na dobro jest osobne słowo agatos. Kiedy Chrystus mówi, jestem dobrym pasterzem, to mówi egoi miho poimen ho kalos, czyli właściwie piękny. To jest chyba jeden z ostatnich dobrych pasterzy w sztuce europejskiej. Ten klasyczny, helenistyczny ideał piękna właściwie wygasa razem z Imperium Romanum. I oto 100 lat później, w tej samej Rawennie, z mozaiki San Apollinare spogląda na nas już zupełnie inny Chrystus. Oczywiście to nie wykształciło się w ciągu 100 lat. Istnieją precedensy wcześniejsze. Niemniej były wyjątkowe. A teraz wyjątkowy będzie już dobry pasterz. Wybrałem te dwie mozaiki jako pewien symbol zmiany języka mówienia o Bogu i w ogóle języka artystycznego. W V wieku Rawenna była jeszcze rzymska, a w VI Rawenna jest już grecka, czyli bizantyńska, i te mozaiki wykonują Bizantyńczycy. Ale to jest nie tylko sprawa zmiany politycznej i zmiany kultury. To jest także zmiana pewnego doświadczenia Boga, bo sztuka, a zwłaszcza obraz Chrystusa, zawsze jest obrazem teologicznym, czy chcemy, czy nie chcemy. Dobry pasterz wyraża to przeczucie Chrystusa, który jest Bogiem bliskim, który jest przyjacielem. To, co święty Augustyn powie w tym słynnym zdaniu, intimior intimo meo, bliższy mi jest niż ja sam sobie. Natomiast teraz spogląda na nas bizantyński Pantokrator, spas siedzierżyciel, jak go nazwą Słowianie za kilka wieków. Ten Bóg, który jest Bogiem niepojętym, który jest Bogiem odwiecznym, który jest wcielonym logosem, którego drogi nie są naszymi drogami. Przeciwstawiam te dwa wizerunki nie po to, żeby postawić pytanie, które może nam się czasem nasuwać, który z tych wizerunków jest bliższy prawdzie, bliższy Ewangelii, bo one są komplementarne. Jezus jest i bliższy mi niż ja sam sobie, i jest niepojęty, zawsze większy, jest wcielonym Słowem. Tyle, że wczesne chrześcijaństwo kładło akcent bardziej właśnie na tę bliskość i na człowieczeństwo Chrystusa, podczas gdy Bizancjum w VI wieku, to są czasy apogeum polityczne Bizancjum, czasy Justyniana, zaczyna przemawiać nowym językiem. Chcę tylko zwrócić uwagę na ten szczegół, oczywiście całe frontalne ujęcie, szeroko otwarte oczy, aureola krzyżowa, na której się już niedługo pojawią greckie litery Ho-On, czyli tłumaczenie hebrajskiego Jahwe, imienia Boga, ten, który jest. I te dłonie, dłoń prawa, która jest w tym charakterystycznym geście błogosławieństwa, w geście, w jakim do dziś w cerkwi się tego błogosławieństwa udziela, a w jakim w kościele łacińskim też jeszcze istniał do czasów ostatniego soboru, a mianowicie te trzy złączone palce, które są wyrazem trzech osób boskich, a więc tajemnicy trójjedynego Boga, i te dwa wyciągnięte, które są wyrazem bogoczłowieczeństwa Chrystusa, czyli dwóch natur w Chrystusie. Proszę Państwa, w sztuce bizantyńskiej istnieje bardzo głęboka więź pomiędzy formą i treścią wiary i dogmatem. Odwołam się do takiego rozróżnienia niemieckiego teologa kultury Paula Tillicha, który mówi o kulturze autonomicznej i teonomicznej. Kultura teonomiczna, a taką jest bizantyńska i taką była nasza średniowieczna, jest kulturą, w której sztuka operuje wąskim zakresem form, ale za każdą formą kryje się niesłychana głębia treści. Przecież ten gest błogosławieństwa to jest skrót credo, to jest skrót najważniejszych tajemnic wiary, które były wykuwane w toku różnych sporów, herezji na pierwszych soborach. Zauważmy, jak rozwój sztuki idzie równolegle do rozwoju tajemnicy, poznawania tajemnicy Boga, do rozwoju dogmatu. Sztuka bizantyńska jest sztuką na wskroś dogmatyczną. Natomiast w kulturze autonomicznej, a taką robi się kultura europejska od czasu renesansu, następuje niesłychane poszerzenie pola zainteresowania, a więc tym samym form w sztuce. Można to porównać do rzeki. Najpierw wąskiej, ale bardzo głębokiej, a później bardzo szerokiej, ale już płytkiej. Myślę, że postmodernizm jest jakąś fazą, być może ostatnią przed jakimś przełomem, niesłychanej szerokości, a jednocześnie niesłychanej płycizny, w której już właściwie żadnych głębi z założenia być nie może, bo wszystko jest grą. Natomiast tutaj każdy gest niesie ze sobą całe bogactwo treści. Dla nas jest niepojęte, jak starowiercy w XVII wieku mogli oddawać życie za to, czy się żegnać trzema czy dwoma palcami. No ale jeżeli ten znak jest wyrazem całej teologii, która za tym stoi, no to już nie chodzi o prosty gest. Ja to z tego samego VI wieku, jedna z pierwszych zachowanych ikon, ta słynna ikona Pantokratora na Synaju, która właściwie, jak widzimy, przypomina bardzo ten język rawenny. Nie ma może znowu czasu, żeby szczegółowo tę ikonę analizować. Zwróćmy tylko uwagę, że już na aureoli Chrystusa te greckie litery choon się pojawiają. Proszę Państwa, jest po Soborze Chalcedońskim. Soborze, który ogłasza dogmat o dwóch naturach w jednej osobie Jezusa Chrystusa. I powstanie później pytanie, w jaki sposób można za pomocą obrazu ukazać bogoczłowieczeństwo Chrystusa. Przeciwnicy ikon będą powiedzieli, wy możecie namalować tylko człowieczeństwo Chrystusa, a więc odzieracie go z bóstwa i czynicie karykaturę. Ale bóstwo jest nieopisywalne przecież. Obrońcy ikon znajdą odpowiedź. Powiedzą, nie można namalować ani bóstwa, ani człowieczeństwa. Można namalować osobę. A bóstwo i człowieczeństwo, dwie natury, spotykają się w jednej hipostazie, w jednej osobie Jezusa Chrystusa. Nie malujemy Jego bóstwa ani człowieczeństwa, ale malujemy Jego osobę. Wcielony Logos, który stał się człowiekiem, jest osobą posiadającą naturę boską i ludzką. I wszystkie znaki, choon, gesty palców właśnie wyrażają Jego bóstwo. O, znowu. Tu dochodzimy do ikonoklazmu, czyli tej wojny, która się zaczęła w 723 roku od zniszczenia wizerunku na bramie cesarskiej, zniszczenia, którego dokonał świadomie sam cesarz i chyba był świadom, że czyni gest prowokacyjny, chociaż nie zdawał sobie sprawy, że rozpęta wojny, która się z przerwami będzie ciągnąć ponad 120 lat, ale zarzut był bardzo poważny. W jaki sposób możemy przedstawić Jezusa Chrystusa i czy w ogóle możemy Go przedstawić, skoro sam Bóg w pierwszym przekazaniu surowo tego zabronił? Proszę Państwa, argument jest bardzo poważny. To jest argument biblijny, teologiczny. Następny cesarz zwołuje sobór. Ponad 300 biskupów uczestniczy w Hiereia i ci biskupi w 754 roku orzekają, że obrazy są herezją, że należy oczyścić Kościół z obrazów, ponieważ ponieważ czcimy bożków, a więc to, przed czym przestrzegali prorocy, wasi bogowie mają oczy, ale nie mówią, mają uszy, ale nie słyszą. Do nich będą podobni ci, którzy je robią. Poza tym nie można przedstawić bóstwa Chrystusa. To jest ten argument, o którym już przed chwilą mówiłem. Oddajecie cześć materii. I ta bardzo ostra reakcja przeciwko obrazom, która powoduje niszczenie obrazów w całym państwie, skłania obrońców ikon do wypracowania własnej teologii. Chcę podkreślić, że teologia ikony nie jest jakimś dodatkiem, ale jest naturalnym zwieńczeniem całego procesu odkrywania prawdy o Bogu człowieku, wszystkich sporów trynitarnych i chrystologicznych. I wreszcie zwołany zostaje sobór w 787 roku. To dla historyków sztuki bardzo ważna data, bo zupełnie inaczej wyglądałaby nasza sztuka, gdyby nie ten właśnie sobór. Czyni to cesarzowa Irena, na którym to soborze biskupi unieważniają tamten poprzedni pseudosobór i orzekają, że ikonie należy się cześć. I tu jest subtelność języka greckiego, którego nie ma w łacinie ani w naszych językach od niej się wywodzących, a mianowicie rozróżnienie dwóch słów: kult wobec obrazu, określany słowem proskynezis, i kult, który należy się jedynemu Bogu, latreia. To dwa różne słowa. Czcząc obraz, czcimy tego, kogo obraz przedstawia. Proszę zauważyć, że na ogół my rozumiemy dość dobrze tę teologię, chociaż może nie znamy rozstrzygnięć Soboru Nicejskiego II. Kto czci obraz, czci osobę, którą ten obraz przedstawia. Ale to jest bardzo ważne, bo to jest obrona przed zarzutem o bałwochwalstwo. No ale zarzut był drugi, poważniejszy. Czy my nie zdradzamy Biblii, to pierwszego przykazania, najważniejszego: nie będziesz czynił żadnego wizerunku. I tutaj na zarzut biblijny można odpowiedzieć tylko Biblią. Otóż święty Paweł w liście do Kolosan pisze, że Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego. Używa słowa eikon. Eikon tu feu. A więc Chrystus jest ikoną Boga. Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca, Pan Jezus mówi. Co to znaczy? To znaczy, że niewidzialny Bóg stanie się widzialny w osobie Chrystusa. Czyli tajemnica wcielenia unieważnia zakaz przedstawiania Boga w widzialnej postaci. On był ważny w Starym Testamencie, bo Boga nikt nigdy nie widział. I malowanie Boga byłoby jakąś karykaturą, jakimś poniżeniem. Ale skoro sam Bóg uniżył samego siebie i stał się widzialny w Chrystusie, mamy prawo Go malować. Mamy prawo Go przedstawiać. Więcej nawet, można powiedzieć, że ikona jest wyrazem wiary w tajemnicę wcielenia. Nie mam czasu rozwinąć tego wątku, ale jest bardzo charakterystyczne, że w ikonoklazmie był ukryty błąd teologiczny, który tak naprawdę kwestionował autentyczność bóstwa Chrystusa. Nie mam czasu, żeby rozwinąć ten wątek, ale ma on również swoje przełożenie na Eucharystię. Ikonoklaści mówili, jedynym obrazem Chrystusa jest Eucharystia. No ale co to za obraz, w którym nie ma podobieństwa? Eucharystia nie jest obrazem, Eucharystia jest rzeczywistością. I kiedy ikonoklazm powróci na zachodzie Europy w XVI wieku w reformacji, to odrzucenie radykalne obrazu przez Kalwina, kościoły kalwińskie zostaną oczyszczone z wszelkich sakralnych obrazów, łączy się z radykalnym odrzuceniem Eucharystii jako obecności Chrystusa. I takie umiarkowane podejście Lutra, który dopuszcza obrazy, ale nie dopuszcza kultu, łączy się z umiarkowanym stosunkiem jego do Eucharystii. To są bardzo głęboko połączone ze sobą rzeczywistości. Ale dlaczego ikonoklazm mógł się pojawić na Zachodzie po tylu wiekach, w XVI stuleciu? Bo Zachód nigdy nie przemyślał do końca Soboru Nicejskiego II i jego teologii ikony. A dlaczego nie przemyślał? Bo na Zachodzie wtedy nie było ikon. Poza Włochami, gdzie było mnóstwo Greków i dlatego papieże zawsze bronili ortodoksji i bronili Soboru Nicejskiego II. To jest miniatura, która pokazuje ten związek. Kto niszczy obrazy, tu jest właśnie na dole scena zamalowywania mozaiki Chrystusa, bez zabija samego Chrystusa. czas, żeby mówić o historii ikonoklazmu. W każdym razie od niszczenia ikon dochodzi do niszczenia ludzi. Ikonoklazm ma swoich męczenników i to nie dziesiątki, ale setki, tysiące ludzi, którym ucinano dłonie, wyłupywano oczy, wypalano na czole lub na piersiach jakieś obelżywe słowa. Obrońcy ikon byli bardzo często męczennikami. Mnisi, bo to głównie oni tworzą ikony i oni ich bronią, często uciekają do Rzymu, do Włoch, tam znajdują schronienie i dlatego jeśli chcemy oglądać sztukę tego okresu, to nigdzie w Bizancjum jej nie zobaczymy, bo została zniszczona. Natomiast możemy jechać do Włoch, tam przetrwała. Ja sobie przesunę ten mikrofon. Będę jakoś tak próbował te slajdy ręcznie przesuwać. Byłoby ironią losu, gdyby z tego wykładu Państwo zapamiętali tylko trudności techniczne, ale to tak czasem bywa. Kiedyś miałem taki wykład na Ukośnie z podobnym scenariuszem i po latach ktoś mi tam spotykał i mówi, a ja pamiętam ksiądz miał w Lublinie kiedyś taki wykład na temat sztuki ikony karpackiej, ikon tutaj Beskidu Niskiego. Ja mówię, tak miałem. A pamiętam, a tam się ciągle rzutnik zacina. No, właśnie to tak niestety i teraz będzie. Proszę Państwa, więc o nas właśnie, to jest znowu. Bardzo dziękuję panu. Proszę Państwa, i wreszcie cały ten ikonoklazm się szczęśliwie kończy. Po 120 latach jest rok 843. Znowu ciekawe kobiety obroniły ikon. Kolejna cesarzowa Teodozja zwołuje synod do Konstantynopola, do Hagia Sofia. Pojawiają się na nim biskupi naznaczeni stygmatami męczeństwa, z wyłupanymi oczami, z odciętymi rękami. Świadectwo ma często większą moc niż słowa. I oto zostaje potwierdzony Sobór Nicejski II 787 roku. Ikona jest wyrazem tajemnicy wcielenia. Kościół prawosławny do dzisiaj obchodzi święto tego wydarzenia, które się nazywa Tryumf Ortodoksji w każdą pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Do Hagia Sofia, całkowicie zniszczonej, ogołoconej z pięknych mozaik ikon, które palono na stosach, zostaje uroczyście wniesiona ikona Hodegetrii i krzyż. I następny synod, jeśli można zaryzykować kolejny slajd, w roku 869, w tymże Konstantynopolu, ogłosi, że ikonie należy się taka sama cześć jak Pismu Świętemu. To jest bardzo charakterystyczne, że tajemnica wcielenia przywraca jakby pewną równowagę pomiędzy zmysłem wzroku i słuchu. Stary Testament odwoływał się do Pisma, do słuchu. Audi Izrael, Shema Izrael, słuchaj Izraelu. Natomiast Bóg, stając się widzialny w swoim Synu, ukazuje się ludzkim oczom. Szczęśliwe oczy wasze, że widzę to, co wy widzicie. Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Moi drodzy, to jest bardzo ważne. Ten Sobór Nicejski II nie jest jakimś lokalnym soborem. Jest soborem podpisanym przez legatów papieskich. Jest istotnym składnikiem naszej wiary. Ikona czy obraz nie jest dodatkiem do naszej wiary, ale jest wyznaniem w tajemnicę wcielenia. Dlatego kościoły pozbawione obrazów, pozbawione ikon, pozbawiają siebie jakiejś bardzo istotnej części wiary. tu jest jeszcze pewna gra słów, której my nie mamy, mianowicie nie ma czasownika pisać po grecku. Jest zoografia, czyli żywe pismo. I Ruś, która odziedziczy po Grekach cały model kultury i słownictwo teologiczne, stworzy kalkę językową, żywopis. A więc ikony się właściwie nie maluje, tylko pisze tak, jak przypisuje się na przykład egzemplarz Pisma Świętego. Stąd to pokrewieństwo i więź pomiędzy pisaniem i pisaniem ikony jest tu żywa. To Łukasz miał być wedle tradycji nie tylko ewangelistą, co jest faktem, ale również pierwszym ikonopiscem. Oczywiście wspomniałem o tym, że wykazano legendarny charakter tej opowieści, ale to w niczym nie kwestionuje teologii ikony, która opiera się nie na legendarnych faktach, ale na wierze w tajemnicę wcielenia. I oto dyskurs króciutki historyczny za pośrednictwem Cyryla i Metodego. Chrześcijaństwo wschodnie, jeszcze niepodzielonego kościoła, trafia na ziemie słowiańskie. Język grecki zostaje dopasowany do dźwięków słowiańskiej mowy. Tak potem powstanie cyrylica przekształcona z głagolicy. I oto najpierw Bułgaria, gdzie uciekają uczniowie Cyryla i Metodego, potem Ruś kijowska otrzymuje chrzest z Bizancjum. I tak powstają, już utrwalają się te dwa płuca Europy, dwa płuca chrześcijaństwa i ta granica, która mniej więcej jest dzisiejszą wschodnią granicą państwa polskiego pomiędzy Rzymem i Konstantynopolem, pomiędzy kulturą łacińską i kulturą bizantyńską. To staroruski. I tutaj taka historia, o której chcę wspomnieć, bo wiele mówi. Kiedy posłowie ruscy księcia Włodzimierza udali się w świat, jak pisze najstarszy latopis kijowski, książę Włodzimierz był poganinem, a władał wielkim państwem od prawie Morza Czarnego po Białe, szukał religii dla swojego państwa i wysłał posłów. Jak sprawdzić religię? No, w średniowieczu to wiedzieli. Lex orandi, lex credendi. Jak modlisz się, tak wierzysz. Więc poszli. Jedni do Żydów, do synagogi, inni do Arabów, do meczetu, inni poszli do łacinników, jak mówiono, do kościoła, a inni poszli do Greków, do Hagia Sofia. Jest rok 988. Jeszcze nie ma podziału kościoła, no ale te dwa płuca już są. No i znamienna jest relacja tych, co byli w Hagia Sofia, w Konstantynopolu. Nestor, kronikarz, pisze tak. Ci posłowie powiedzieli Włodzimierzowi: kiedy weszliśmy do świątyni, ja troszkę w tej chwili parafrazuję, zobaczyliśmy liturgię, ikony, śpiewy, kadzidła, nie potrafimy wyrazić tego słowami i nie wiedzieliśmy, czy jesteśmy w niebie, czy na ziemi, ale to wiemy, że tam Bóg mieszka ze swoim ludem. I w tym jednym zdaniu, jak w ziarnie, ogniskuje się właściwie cała duchowość wschodnia. Po pierwsze, prymat liturgii. Nasze chrześcijaństwo jest bardziej racjonalistyczne. Taki przykład podam, jak kiedyś przed laty jako wikariusz, ucząc dzieci w siódmej czy ósmej klasie, chciałem powiedzieć coś o prawosławiu, bo był temat innych wyznań. Poprosiłem prawosławnego i mówię do niego: słuchaj, masz 45 minut, albo dwa razy 45, powiedz coś o prawosławiu, ósma klasa. I zapamiętałem odpowiedź, bo żaden katolik by tak nie powiedział. On mówi: co ja im będę mówić, niech do cerkwi pójdą. Ale katolik przygotowałby raczej katechezę. Bo my jesteśmy bardziej przyzwyczajeni do tego, że wiara trafia do nas poprzez rozum i argumenty. A on mówi: co ja im powiem, niech do cerkwi. No i rzeczywiście poszliśmy wtedy do cerkwi. Święty Jan z Damaszku, wtedy jeszcze tego nie widziałem, powiedział takie słowa na wiele wieków przed tym, jak ten pan Tadeusz Wyszomirski mi to powiedział: jeśli cię spytałem o twoją wiarę, to go zaprowadź do świątyni i pokaż mu święte ikony. Bardzo, bardzo ważne zdanie. Jakbyśmy dzisiaj tak chcieli, to nie wiem, czy poszukujący w naszych współczesnych kościołach znaleźliby Pana Boga tak łatwo. Więc prymat liturgii, to jest pierwsze. Drugie to są uczenie nazywane apofatycznością teologii, czyli tajemnica, przeczucie tajemnicy. Oczywiście mają je wszyscy chrześcijanie, ale Wschód chyba bardziej. Zachód miał bardziej tendencję do racjonalizacji tajemnic wiary. Na wschodzie nie abiasny, abiatno, jak mówią Rosjanie. I trzecie, a mianowicie doświadczenie piękna. Nie potrafimy zapomnieć piękna tego. Bardzo ciekawe. U nas mamy prawdę i dobro, ale piękno, właściwie teologia piękna nie została wypracowana. Na wschodzie teologia piękna jest istotnym składnikiem. U nas może takim przyczółkiem ostatnim został, na szczęście tu kontynuowany, śpiew gregoriański. Sobór Watykański II powie, śpiew gregoriański Kościół uznaje za swój własny. No i wspaniale, bo tak jest. Ale powie jednocześnie w tej samej konstytucji liturgii, żadnego stylu artystycznego Kościół nie uważa za swój własny. No niestety taka jest prawda, ale też stąd nasze problemy dzisiaj. Wracamy, jeśli można, na chwilkę do tej Rusi, bo tak, jeśli można, to właśnie wraz z chrztem Rusi, 22 lata po Mieszku, 988, tak jak my otrzymujemy cały model już ukształtowany wiary z Rzymu przez misjonarzy czeskich, niemieckich, tak Ruś przez misjonarzy greckich i bułgarskich otrzymuje śpiew liturgiczny, otrzymuje całą liturgię i otrzymuje również ikonę. Otrzymuje również model architektury, już wtedy ukształtowany, właśnie ten model krzyżowo-kopułowy. Tu już nie będę szczegółowo omawiać, to są te najstarsze świątynie ruskie na tej ziemi. Co jest ważne, to właśnie ten kult mądrości Bożej, kult Sofii. Hagia Sofia w Konstantynopolu, to jest Sofia Kijowska, Sofia Połocka, Sofia Smoleńska, ale one wszystkie mają jeden rdzeń, a mianowicie krzyżowo-kopułowy, a więc też pewien kanon obecny w architekturze. To jest właśnie Sofia Kijowska, bo Kijów pragnie być nowym Konstantynopolem. Oczywiście ta szata barokowa to są już z polskich czasów, XVII-XVIII wiek, ale ten rdzeń muru jest jeszcze staroruski, Jarosław Mądry. No i kanon wypracowany w Bizancjum trafia na Ruś, a więc mandylion, o którym już mówiliśmy, to oblicze Chrystusa uwielbione, przebóstwione, które spogląda i z ikon, i z kopuł cerkwi. Przyspieszam, żeby na pytanie jeszcze może odpowiedzieć. I znowu zobaczmy, jak ten kanon różnie się wyraża. Tam był mandylion nowogrodzki, XII-wieczny, a to jest Rublow, gdzie ta sztuka zostaje jakby może najgłębiej uduchowiona i ta pewna grecka surowość zostaje jakby zmiękczona w taki typowo słowiański sposób. Ten Chrystus Rublowa jest jakby połączeniem jakichś cech męskich, a jednocześnie jakiejś takiej kobiecej wrażliwości i delikatności. Ruś wypracowuje również własne schematy ikonograficzne, których nie znało Bizancjum. My nie bardzo wiemy, jak to tłumaczyć, bo to jest język ruski, jest z greki, więc cała teologia, więc to się nazywa spas w siłach. Jedni mówią zbawiciel w chwale, inni mówią zbawiciel na mocach. Znowu można by rozwinąć teologię tej ikony. Chcę tylko wskazać, że Ruś również wniosła swój wkład w rozwój ikonografii. No i ikona, która jest teraz na czasie, bo ikona paschalna. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego wizerunku Chrystusa, który unosi się nad grobem, który idzie ku niebu. Chrystus zmartwychwstały, tak jak wieże gotyckich kościołów od ziemi ku niebu, jak filozofia Arystotelesa, mówiąc w skrócie wielkim. Natomiast na wschodzie ta sama ikona, Anastazji, Zaskresienie, to jest wstąpienie Chrystusa w otchłań. To Chrystus nowy Adam, który wstępuje w otchłań piekła, gdzie czekają na niego ci, którzy przeżyli życie sprawiedliwie, ale nie mieli szansy być zbawieni, ponieważ byli obciążeni pierworodnym grzechem. I to jest taka może najbardziej wzruszająca część tej ikony, gdzie Chrystus, ten nowy Adam, wyciąga rękę do starego Adama, który nie jest w stanie wyjść o własnych siłach. I chcę Państwu tu przeczytać Ci, którzy mają brewiarz, to znają, bo w Wielką Sobotę jest ten tekst czytany w godzinie czytań. Jest taka homilia na Wielką Sobotę, która jest taką pierwszą ikoną wstąpienia do otchłani, ikoną słowną, wygłoszoną właśnie w postaci kazania. Homilia na Wielką Sobotę, drugi wiek, jeszcze ikon wtedy nie było. Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a zbudził tych, którzy spali od wieków. Umarł w ciele, a poruszył otchłań. Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka, jak zagubioną owieczkę. Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci, aby wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę. Przyszedł do nich Pan, trzymając w ręku zwycięski oręż krzyża. Ujrzawszy go, praojciec Adam ze zdumienia uderzył się w piersi, aż Jezus rzekł Adamowi: zbudź się, śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Oto ja, twój Bóg, który dla ciebie stałem się twoim synem. Oto teraz mówię tobie i wszystkim, którzy będą twoimi synami. Wyjdźcie. A tym, którzy są w ciemnościach, powiadam: niech zajaśnieje wam światło. Zbudź się, Adamie, który śpisz. Powstań z martwych, bo ja jestem życiem. Powstań, ty, który jesteś dziełem moich rąk. Powstań, ty, który jesteś moim obrazem, ikoną, uczynionym na moje podobieństwo. Powstań, wyjdźmy stąd. Ty bowiem jesteś we mnie, a ja w tobie, jako jedna i niepodzielna osoba. Dla ciebie ja, twój Bóg, stałem się twoim synem. Dla ciebie ja, Pan, przybrałem postać sługi. Dla ciebie ja, który jestem ponad niebiosami, przyszedłem na ziemię i zstąpiłem w głębiny otchłani. Ta otchłań malowana jest w czarnym kolorze, co jest w ikonach bardzo rzadkie, bo to jest kolor śmierci. I myślę, że jakieś takie często egzystencjalne doświadczenie otchłani, której możemy doświadczyć nieraz nawet już tu na ziemi, w jakiś sposób, może szczególnie będące doświadczeniem wschodu, jest jedną z próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego właśnie tam to przedstawienie stało się tak popularne. Myśmy je znali na Zachodzie, jeszcze widz Twórz w ołtarzu mariackim je przedstawia, ale potem zwycięża to przedstawienie Chrystusa Zmartwychwstałego, tego Chrystusa, który stoi w okresie paschalnym przez 50 dni na naszych ołtarzach. Jeśli można. To jest Rublow również i to jest właśnie ten szczególny moment, kiedy nowy Adam wyciąga starego z grobu, a więc ten motyw wstępowania z góry w otchłań, wstępowania i wyciągania ze śmierci i z grobu. I tutaj chcę już przejść do ostatniego punktu, a mianowicie ikona dziś. Proszę Państwa, to jest współcześnie namalowana prawie że kopia bizantyjskiej ikony na ścianie kaplicy w Medjugorje, w takim domu, gdzie leczą się narkomani. Namalował to malarz artysta, narkoman, który wyszedł z nałogu. Wyszedł dzięki modlitwie, dzięki Chrystusowi. Może to szczególne świadectwo, bo człowiek, który doznał, czym jest otchłań na ziemi, ma prawo coś takiego namalować. A ponieważ kaplica jest katolicka, więc tutaj, gdzie jest piekło, w tym największym czarnym lochu umieścił tabernakulum. No i jeszcze dwa słowa o tej ikonie dziś, bo muszę powiedzieć, że to jest zjawisko, które mnie wciąż zdumiewa. U Dominikanów Warszawskich na Służewie od 3 lat razem z moim przyjacielem, malarzem ikon Mateuszem Środoniem, który właściwie jest takim głównym spiritus novum i z innymi jeszcze osobami współorganizujemy taką szkołę ikonopisania. No jestem zdumiony zainteresowaniem i gorliwością słuchaczy. Już 3. rok ta szkoła istnieje, jest bardzo wielu uczniów i to całkiem, że tak powiem, poważnie do tego podchodzącym. Tam są warsztaty ikonograficzne, są wykłady z historii sztuki bizantyjskiej i modlitwa. Taki trójnóg, na którym to się wszystko opiera. Ludzie są w różnym wieku, z różnym wykształceniem. Zdarzają się również plastycy po ASP. Więc pytanie, skąd takie zainteresowanie? Zrobiliśmy taką konferencję w Warszawie, na której się spotkali historycy historycy sztuki, bizantyniści, historycy, ikonopiscy. I okazało się, że trwało to przez ponad 10 dni od rana do późnej nocy, burzliwe dyskusje, rozmowy. Pomyślałem sobie, czy jest dzisiaj jakaś gałąź sztuki współczesnej, która tak bardzo potrafiłaby rozpalać ludzi. Czasem żeśmy się spierali, bo tam byli prawosławni, katolicy i grekokatolicy. Nigdy byśmy się nie spotkali na żadnej płaszczyźnie kościelnej, no ale u dominikanów na Służewie to się udało. I z tego wyszedł taki album, taki właściwie katalog. Ta wystawa dzięki wsparciu różnych dobrych osób nabrała dosyć dużego zakresu, więc byli też artyści z Grecji, z Białorusi, z Węgier, z Rosji. No i muszę powiedzieć, że okazało się, że tych warsztatów i pojedynczych artystów jest dzisiaj bardzo wiele. Na różnym poziomie oczywiście, ale zadawaliśmy sobie często pytanie, skąd się to bierze. W żadnym podręczniku współczesnej sztuki sakralnej o ikonie nigdzie nie przeczytamy. No, a kto wie, czy to nie jest jeden, no, nie twierdzę, że najważniejszy, ale jeden z najżywszych elementów naszej współczesnej sztuki. Tu pokazuję zdjęcie takiego malarza ikon, który właśnie maluje scenę kuszenia Chrystusa w cerkwi w Atenach. Maluje ją już 15 lat. To zdjęcie robiłem 10 lat temu. Jeszcze tej cerkwi nie skończył. A to jest ojciec Zenon, archimandryta. Najsłynniejszy, to słowo nie pasuje, bo jest mnichem bardzo pokornym, ale niechcący nawet stał się najsłynniejszym malarzem ikon, który również malował w kościele, w klasztorze katolickim u benedyktynów w Szeftoń, w rzymskokatolickiej kaplicy. Współcześnie powstająca ikonografia, przecież są nowi święci, nowe beatyfikacje, to jest jedyny warszawski święty profesor uniwersytecki. Kraków ma Jana Kantego, a my mamy w Warszawie prawosławnego ojca Grzegorza Paradze, Gruzina, wybitnego patrologa, który zginął zamęczony przez Niemców w obozie koncentracyjnym i przedstawiany jest na ikonach wedle kanonu, trzymający w rękach chodegetrię. Jedną z tych licznych chodegetrii, ale tą jedną nazywamy gruzińską. Jest Gruzinem. Ikona towarzyszy wiernym kościoła prawosławnego i grekokatolickiego właściwie od kołyski aż po śmierć. Jest prezentem przy chrztach, towarzyszy młodym ludziom, jak tutaj na Ukrainie akurat parę lat temu zrobione zdjęcie podczas ślubu. To jest jakby normalne. Ona się odrodziła po latach straszliwych prześladowań. Ikony, które dziś kupujemy w Desie czy na bazarze, pamiętajmy, za ich przechowywanie. Dziadkowie tych, co sprzedają, im dzisiaj płacili często wolnością, a nieraz nawet życiem. Ale że ikona rozwija się w kościele rzymskokatolickim, to jest właściwie zjawisko ciekawe. Pokazywałem, że to nie jest rzecz nowa, wspomniane fundacje jagiellońskie chociażby. No tutaj o Nowosielskim wspomnę, w Krakowie doskonale znanym, ale właściwie w całej Polsce, bo on się w dużym stopniu przyczynił do jakiegoś ożywienia ikony, również wśród artystów, plastyków, niekoniecznie nawet wierzących. To jest akurat kościół pod Warszawą w Wesołej, no ale to w Krakowie mamy też świetne przykłady. No i próby malowania ikon w kościele katolickim, na przykład świętego Wojciecha, mogą być mniej lub bardziej udane, ale wydaje mi się, że jedną z przyczyn popularności ikony, pomijam modę, pomijam może jakieś inne przemijające motywacje, no jest chyba ta, że my wszyscy potrzebujemy również piękna, jakiegoś adekwatnego wyrazu wiary. A jeśli wracamy do piękna średniowiecznego, to zawsze będzie pachniało u nas jakimś neogotykiem, neoromanizmem, jakąś pobożną archeologią. Bo każdy taki powrót jest czymś, co już było. Natomiast ikona się nigdy nie skończyła. Ona jest ciągle żywa i ciągle trwa. co więcej, jest własnością całego Kościoła, bo przecież ileż ikon w polskich kościołach, przecież Sobór Nicejski II był soborem całego powszechnego Kościoła. No i tutaj zacytuję, myślę, że jednego z największych teologów naszych czasów, kardynała Ratzingera jeszcze wtedy, który w swojej książce Duch Liturgii pisze, że Kościół katolicki powinien na nowo przemyśleć teologię Soboru Nicejskiego II. Myślę, że mamy też to szczęście, że w tym wielkim kryzysie sztuki sakralnej żyjemy w czasach wielkich papieży i wielkich teologów. Karol Wojtyła był wychowany na teatrze, na Norwidzie, doskonale czuł sztukę, przede wszystkim literaturę. Kardynał Ratzinger doskonale czuje muzykę i plastykę i polecam, kto nie czytał Duch Liturgii, jest naprawdę świetną syntezą sztuki sakralnej od strony duchowej. No i już zbliżając się do upragnionego końca, chcę pokazać taki obrazek, jakich wiele w naszych kresowych miastach, gdzieś dziś są na Ukrainie czy Białorusi, gdzie się zawsze wschód z zachodem spotykał, to akurat Mołdawia, to wszystko jedno. Mamy z jednej strony ten gotycki kościół, tę wieżę, która pnie się ku niebu, a z drugiej strony ta miękka cerkiewna kopuła, która z tego nieba jakby zdaje się zstępować. I te dwa światy istniały razem przez pierwsze tysiąc lat. Tysiąc lat temu się rozstały i od tej pory zaczęła się taka przykra rywalizacja, bo każdy z nich próbował przekonać samego siebie i drugi o swojej wyłączności i jedynej racji. No i przychodzą czasy, to Jan Paweł ładnie ujął, kiedy odkrywamy, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, że Kościół jest pełnią właśnie razem, że święty Piotr, czyli patron Kościoła i jednocześnie patron Kościoła Rzymskiego oraz patron Konstantynopola i patron Kościoła Prawosławnego, czyli święty Andrzej, byli przecież rodzonymi braćmi. No i to właśnie oni na współczesnej ikonie. Także chyba na tym skończę i może, jeśli są pytania,